Tu wieczorem kanał Komanów, inna niż inne, audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę, z niewielkimi wyjątkami, w godzinach od 18 do 19, tylko w radiu WMFM 95,9 z Olsztyna. Nadajemy z najpiękniejszego kampusu uniwersyteckiego, nie tylko w kraju, ale w Europie. Prawdopodobnie bylibyśmy w czubie również na świecie, z Kortowa, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A możecie nas słuchać nie tylko online, ale także również poprzez podcasty. Zaglądajcie na stronę www.uwmfm.pl, zaglądajcie do naszego profilu na Facebooku Radio UWM FM i tam znajdziecie wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby cieszyć się audycjami offline. Jeżeli nie mielibyście czasu, żeby nas słuchać, bądź możliwości, żeby nas słuchać w czasie nadawania audycji. Dzisiaj o neutrinach, bo neutrina, ja twierdzę przynajmniej, że neutrina są bardzo podobne do Mikołaja. Nikt nie widział, wszyscy dostają prezenty, no i w gruncie rzeczy nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. No więc neutrina to takie duchy, które się zjawiają, przenikają, których jest bardzo dużo jeszcze w dodatku, bo tak jak wspomniałem, przez powierzchnię, równą powierzchni naszych paznokcia, naszego kciuka, przelatują miliardy miliardów neutrin w ciągu każdej, no może z tymi miliardami miliardów przesadziłem, ale dziesiątki miliardów neutrin w ciągu każdej sekundy. I to są neutrina produkowane w Słońcu, wewnątrz Słońca. No więc powstaje pytanie, skoro już taka cząstka została przywołana do życia, czy do czegoś tam to jest potrzebne? Poza tym oczywiście, żeby fizykę ratować, żeby zasady zachowania energii, zasady zachowania pędu, żeby uratować. No więc neutrina okazują się być nośnikami bardzo ciekawych informacji, gdybyśmy tylko potrafili je złapać w sieć. No więc pierwszy problem, jak złapać coś tak bardzo ulotnego? W jaki sposób zmusić neutrino do tego, żeby dało ślad swojego poruszania się, swojego istnienia. Pierwszy detektor w roku 1956 to był detektor Coan skonstruowany przez dwóch naukowców, reaktor wykorzystujący wiązkę neutrin powstających w reaktorze w Savannah River. O, był bardzo prymitywny z dzisiejszego punktu widzenia. Tym niemniej był to pierwszy detektor, który potwierdził istnienie neutrin. Tyle, że żebyśmy mieli świadomość, zdarzenie pod tytułem złapaliśmy neutrino, to było zdarzenie ekstremalnie rzadkie w ciągu zdaje się kilku miesięcy działania tego reaktora, raptem kilkanaście takich zdarzeń było i to już wystarczyło, żeby statystycznie potwierdzić statystyczną istotność tego zjawiska. Później oczywiście były coraz lepsze, coraz doskonalsze detektory. Jeden z największych, Super Kamiokande, detektor, który składał się z olbrzymiej kopalni, podziemnej kopalni wypełnionej ultraczystą wodą, której brzegi obłożono tysiącami detektorów i fotopowielaczy. Dlaczego tak głęboko? No po to, żeby się odciąć od tła, które mogłoby na powierzchni istnieć. Neutrina są i tak przenikają więc przez takie warstwy Ziemi, więc dla nich to żaden problem. Natomiast promieniowanie kosmiczne byłoby problemem. No ale taka gruba warstwa Ziemi wystarczy, żeby to odciąć. Także tam jest pod Ziemią spokój, no i tam się łapie. I takich detektorów jest mnóstwo na całym świecie. Część wykorzystuje właśnie źródła naturalne, część jest powiązana z reaktorami atomowymi, produkującymi energię między innymi. No i cóż, po co to badać? Okazuje się, że neutrina mają bardzo ciekawe właściwości, o których pewnie nawet sam Wolfgang Pauli nie mógł śnić w swoich przewidywaniach. No więc po pierwsze okazało się, że musimy uznać, że są różne rodzaje neutrin, że neutrina różnią się czymś, co nazwano zapachem, przy czym jest to kwestia umowna. bo zapach w nauce oznacza no, po prostu pewną właściwość, a tylko tyle, żeby mieć jakieś odniesienie do życia codziennego, żeby jakoś to sobie łatwiej w głowie ułożyć, no to mówi się, pewne cechy nazywa się takimi pojęciami z życia codziennego, no i właśnie o zapachu mówi się, ale to nie oznacza, że te neutryna pachną. Trzy zapachy. Zapach elektronowy, zapach mionowy i zapach taonowy. To, co jest związane z tym, że mamy trzy odpowiednie leptony, a więc elektron, mion i taon. Im odpowiadają neutrina o tych zapachach. I ta wiedza wynikła z faktu, że badano strumień neutrin powstających w Słońcu. Z pewnych przewidywań teoretycznych, związanych między innymi z tego, jak znamy, jakie mamy modele wnętrza Słońca, reakcji jądrowych zachodzących w Słońcu, z przewidywań mechaniki kwantowej wynikało, że do Ziemi powinna docierać jakaś liczba neutrin elektronowych. No i szukano, zbudowano detektor, zaczęto szukać tych neutrin, to te badania zaczęły się w latach 60. I wówczas po kilku latach, dosłownie po kilku latach pomiarów, w detektor był, to był eksperyment przeprowadzony przez Raymonda Davisa, który później został uhonorowany Nagrodą Nobla, w kopalni Homestake. 600 ton tetrachloroetylenu. Cały eksperyment trwał około 30 lat i w jego wyniku, no 30 lat trwał, więc chyba wynik z dużą dozą ufności można było przyjąć, okazało się, że z tej liczby przewidywanych neutrin tylko 1/3 obserwujemy. I to przez dobre 30 lat spędzało sens powiek fizykom. Bo, dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ten problem w ogóle nazwano problemem neutrin słonecznych. Po pierwsze dlatego, że już kształtowała się współczesna wersja modelu standardowego, czyli modelu oddziaływań fundamentalnych, w którym to modelu neutrina były uwzględnione jako jedna cząstka, ale była cząstką bezmasową. I był też drugi powód, dla którego to było takie ważne, no bo 1/3 to jest jednak duże odstępstwo od normy, więc zaczęto się od przewidywań, więc zaczęto się zastanawiać, czy być może źle rozumiemy to, co się w Słońcu dzieje, a więc mamy złą teorię, czy może w doświadczeniu tkwi jakiś błąd, a może po prostu czegoś jeszcze nie wiemy i nasza wiedza fizyczna jest niekompletna. W związku z tym był to naprawdę fascynujący problem, który przyniósł kilka Nobli w międzyczasie. A jak go rozwiązano, o tym powiem za chwilę.